Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
Ekscelencje, kapłani i cała społeczność, która współtworzy to szczególne święto. Mamy zadanie bardzo trudne, ponieważ w ciągu kilkunastu, dwudziestu minut mamy podjąć refleksję nad bardzo złożoną rzeczywistością dotyczącą roli teologii na uniwersytecie publicznym, czy też, jak to w Polsce mówimy, uniwersytecie państwowym. Jak wiadomo, temat ten jest bardzo kontrowersyjnie traktowany od kilkudziesięciu już lat. Trwa ogólnoświatowa debata na ten temat. Są skrajne stanowiska. Jest problem zasadniczy, czy teologia jest science, czy jest jakimś rodzajem metanauki. Jakie jest odniesienie teologii do nauk przyrodniczych, a jakie do nauk humanistycznych? Jakie jest znaczenie teologii, jeżeli spojrzymy na wiele aktualnych problemów społecznych, politycznych, gospodarczych? Również jest kwestia, jak teologia ma pomóc w odpowiadaniu na bardzo trudne pytania bioetyczne. I tutaj podstawowym jakby pytaniem do zastanawiania się nad rolą teologii jest pytanie o rozumienie racjonalności. Konkretnie o to, czy jedynym obowiązującym paradygmatem racjonalności ma być ten paradygmat scjentystyczny, czy też teologia ma wpłynąć na to, obecność teologii na uniwersytetach państwowych, że dzięki temu zauważymy potrzebę równoległego współistnienia różnych paradygmatów naukowych. I ja myślę, że to jest główne zadanie teologii, że ona wprowadza pluralizm w poszukiwaniach, w badaniach naukowych. Tutaj nasz pierwszy prelegent wspaniale wprowadził nas w tę rzeczywistość. I w związku z tym myślę, że zaczniemy od takiego ogólnego pytania skierowanego do tutaj obecnych panelistów. Poczynając od naszych hierarchów, jak naukowcy i hierarchowie zarazem, teologowie, postrzegają z punktu widzenia zarówno wiary, jak i też potrzeby prowadzenia obiektywnych badań naukowych rolę teologii we współczesnych uniwersytetach i jak uzasadniają tę potrzebę, że teologia jest niezbędna do tego, żeby uniwersytet był uniwersytetem, bo jeżeli spojrzymy na pierwszy uniwersytet boloński, który powstał w 1088 roku, to teologia stanowiła samo centrum w otoczce filozofii. I dopiero dalej z tego wynikało jakby odniesienie do pozostałych nauk. Więc pytam metropolitę seniora może najpierw.
Pytanie, mimo że jasne, jest bardzo teoretyczne i właściwie oderwane od rzeczywistości. Może ja na trzech punktach zatrzymam się. Katedra, potem katedra teologii i zmiany zachodzące w świecie. Powołanie katedry tu na uniwersytecie było odwagą pierwszego rektora tegoż uniwersytetu. A takim motywem było wprowadzenie religii do szkół, bo przedtem nauczano, prawda, prywatnie w różnych miejscach, nie bardzo do tego przydatnych. Natomiast jak powstała katedra i ta międzywydziałowa, to jak już arcybiskup Jakub powiedział, jest fenomenem, zjawiskiem właściwie jedynym w świecie. Daje to duże możliwości działania, ponieważ potraktowano z miejsca kierowników katedry jako niemal dziekanów wydziałów. Tworzenie wydziałów w Kościele katolickim jest uwarunkowane konkordatem. W związku z tym nie tak łatwo tworzyć wydział, a teraz się okazuje, że byłoby ciężko utrzymać wydział. A więc powołanie katedry tu na Uniwersytecie w Białymstoku otworzyło drzwi nie tylko do prowadzenia lekcji religii, ale także do nawiązania kontaktu z środowiskiem naukowym. Pan Kliczewski tu siedzi, profesor z Uniwersytetu Medycznego, i pamięta, ile to dobrych konferencji naukowych przeprowadziliśmy na tymże uniwersytecie. Także Wyższa Szkoła Handlowa to był czas bardzo, bym powiedział, bogaty. I wielu ludzi, prawda, do dzisiaj, gdy się spotykamy, to wspominają tamte czasy. Katedra Teologii. Jak tu profesor ze Szwajcarii mówił, słowo teologia wprowadził Origenes. A przedtem i potem tak znowu często nim się nie posługiwano. Mówiono sacra doctrina, sacra erudicio, a natomiast teologia o tak sobie. Wprawdzie Kościół trzem ludziom dał tytuł teologa, to święty Jan Ewangelista, potem Grzegorz Nazianzu i święty Szymon, nowy teolog w wieku XI. Mówiąc teolog, to trzeba po trosze sięgnąć do Anselma z Canterbury, który mówił, że o Bogu można tylko mówić jako istniejącym. Problem dzisiaj polega na tym, że zmyślają sobie pojęcie Pana Boga i walczą z Nim. A w związku z tym taka walka nie ma sensu. Natomiast jak z tym Bogiem istniejącym dojść do ładu? Dzisiaj często ludzie sadzają tego wydumanego Boga na ławie oskarżonych, ale potem spostrzegają, że go tam nie ma. Zarówno Pan Jezus, jak i prorocy w Starym Testamencie ciągle odwoływali się i wzywali do tego, aby Panu Bogu uwierzyć. Uwierz, a wszystko ci się stanie bardziej jasne. Natomiast jeśli nie będziesz wierzył, to pewnie nic nie wyjdzie z tego twojego osądu. Czasy współczesne wiele tu zmieniły, zwłaszcza, że pojęcie nauki zamknięto tylko w obrębie tego, co się zważy, wybada, co można doprecyzować. Ale obraz tak pojętej nauki jest bardzo wąski. Natomiast pytań nasuwające się człowiekowi jest olbrzymi, ogromnie dużo. Arystoteles powiedział: naturaliter omnis homo scire desiderat. A Tomasz Akwinas dodał: scientia sine timore dei quid prodest. Melius est humilis rusticus qui servit Deo quam superbus philosophus qui se neglectans motum celi cognoscit. A więc mówić o Bogu i jednocześnie przekazywać jako to wielkie dobro wymaga od człowieka pozostania przy prawdzie i uwierzenia, że to jest prawdą. Naukowo dowodzi, że to jest prawdą, dzisiaj jest wielkim kłopotem. Natomiast uwierzyć, potwierdzenie wiary są te liczne cuda, które się dokonują w naszym świecie. I to są te tysiące, miliony ludzi, którzy mówią tak, tak jest, bo tego doświadczyłem swoją wiarą. Miejmy nadzieję, że 25 lat istnienia katedr teologii prawosławnej i katolickiej tu na tym uniwersytecie będzie wydawało widzialne i coraz to lepsze owoce. Tyle.
Pięknie dziękuję. Czcigodny metropolita przypomniał nam o konieczności łaciny jako języka, który można wyrazić bardzo precyzyjnie naszą ludzką racjonalność. Zapraszam teraz jeszcze do podzielenia się swoją refleksją arcybiskupa Jakuba.
Po tej głębokiej i ciekawej wypowiedzi trudno jeszcze coś dodać. Może zacznę od tego, od tej dyskusji, którą nam przedstawił, przedstawiono w pierwszym referacie o tym, czym jest teologia, czy pretenduje na naukę i że są, było powiedziane, że są różne poglądy na to wśród teologów, czym jest teologia. Bardzo pięknie zostały tam przedstawione poglądy też Orygenesa. Czekałem na Klemensa z Aleksandrii i się doczekałem. Był Klemens z Aleksandrii, który przecież łączył i filozofię z teologią. Napisał dwa ciekawe dziełka, tak jak Pedagog i Stromaty, Gobierce. Widzimy, że jest właściwie tamten przekład tej teologii na problemy społeczne ówczesne. A więc jest ta łączność teologii z problemami, z którymi styka się człowiek w swoim życiu. I teologia próbuje dać mu odpowiedź z pozycji właściwie Boga. Taka jest przynajmniej próba teologii, żeby dać odpowiedź z pozycji samego Boga, a więc największego autorytetu. I teraz możemy, tak, zabrakło, powiem, że zabrakło mi tylko jeszcze w tym referacie Dionizego, pseudo, teraz nazywamy go pseudo Dionizego z Areopagity, który mówi o teologii katafatycznej i apofatycznej. I tu możemy szukać odpowiedzi na współistnienie teologii w uniwersytetach. Dlatego, że teologia katafatyczna jest to mówienie o Bogu w pojęciach pozytywnych, w naszych pojęciach ludzkich. Bóg jest taki, i właściwie przedstawiamy cechy Boga taki, w tym, jego atrybuty. Natomiast teologia apofatyczna jest teologią bardziej mistyczną, teologią modlitwy. I bardzo pięknie padły słowa Ewagriusza Scholastyka, który mówił, że ten jest teologiem, kto się modli, a teologiem jest ten, kto się modli, a kto się modli, jest teologiem. Te bez modlitwy nie można być prawdziwym teologiem, bo przecież mamy mówić z pozycji Boga, a Boga poznajemy w tym też mistycznym, w rozmowie z Nim, w modlitwie. Ale Dionizy Areopagita mówi, że teologia katofatyczna też ma swoje miejsce. Właściwie powinna być szczeblami drabiny, czyli tymi pojęciami pozytywnymi o Bogu, na których możemy oprzeć nasze działanie modlitewne. A więc na tych pojęciach teologii katafatycznej wstępujemy do Boga. Jeśli teologia apofatyczna jest wstępowaniem ku Bogu, tak mówi, to teologia katafatyczna jest wstępowaniem Boga ku nam. Przecież Bóg nie pozostawił siebie, ludzi w niewiedzy o Nim. I to jest właśnie ta teologia katafatyczna. Dlatego jest miejsce dla teologii na uniwersytetach. Chociażby po to, żeby rozmawiać wspólnie o pewnych problemach. Nauka, mówimy, idzie do przodu, tak? Nauka się ciągle rozwija i potrzebuje też pewnej refleksji teologicznej. I myślę, że miejsce katedr jest po to, żeby była to płaszczyzna dyskusji i refleksji nad tematami, z którymi się teraz spotykamy wszyscy i naukowcy również. Dlatego też uważam, że dobrze się stało, że takie katedry na uniwersytecie powstały. Być może są różne poglądy na to strony świeckiej, na to, czy jest potrzebna ona, ale z naszej strony, ze strony Kościoła uważamy, że to był strzał w dziesiątkę. Nie tylko dlatego, że był to ewenement na skalę Europy, ale że to była naprawdę dobra platforma do dyskusji między teologami a naukowcami. Myślę, że można by dużo mówić, ale myślę, że wyczerpałem przynajmniej jako odpowiedź na pytanie postawione. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę wszystkim.
Władyka Jakub wniósł bardzo ważną myśl do naszej dzisiejszej refleksji nad rolą teologii, nad rolą teologów. I teraz już w odniesieniu do kierowników katedr będzie to nowe, bardzo trudne zadanie. Jak przełożyć postulat uprawiania teologii w duchu apofatycznym i katafatycznym na relacje jakby w odniesieniu do innych dziedzin uprawianych na uniwersytecie? Żeby jeszcze bardziej sprowokować, to dopiero początek, odwołam się do myśli Alberta Einsteina z jego dzieł, z eseju Nauka i religia, a właściwie tylko do jednej sentencji z tego eseju, mianowicie, że nauka, czyli science, bez religii jest kulawa. Natomiast religia bez nauki jest ślepa.
Bardzo dobry początek do kontynuacji tej debaty. Wydaje mi się, że ciągle jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji jako teologowie, ponieważ korzystamy z metody hermeneutyki ciągłości, która bierze pod uwagę osiągnięcia z przeszłości, a jednocześnie bazuje na nowych możliwościach posługiwania się pojęciowaniem współczesnego człowieka, żeby prawdy objawione po prostu włączać do dyskursu naukowego. W punkcie wyjścia jest zawsze odniesienie do rozumienia prawdy. Pojęcie z kultury greckiej, aleteia, zawiera w tym rdzeniu semantycznym theos, a więc prawda nie jest warunkowana tylko możliwościami rozumu, racjonalizowaniem. Oczywiście tutaj mieliśmy piękne etapy w historii filozofii dotyczące scjentyzmu, racjonalizmu, pragmatyzmu. One wszystkie w jakimś sensie służyły człowiekowi, natomiast na siłę chciały wyprzeć także odniesienie do prawdy absolutnej, czyli do prawdy niewarunkowanej możliwościami rozumu. Rozum jest w dobrej sytuacji, bo ma możliwość wnikania w tajemnice. Tajemnica, która posługuje się rozumem, może być jakoś zwerbalizowana i zdefiniowana, ale nie można wyczerpać całości prawdy dotyczącej bytu absolutnego wyłącznie na sposób ludzki. Jest to zadanie ciągle teologów, żebyśmy konceptualizując posługiwali się osiągnięciami nauk współczesnych. Ja jestem pełen szacunku dla tego, co dzieje się w świecie nauk biologicznych, fizycznych, chemii, w matematyce, informatyka. Dzisiaj słyszeliśmy o fizyce molekularnej. To jak najbardziej jest osiągnięcie człowieka pokazujące, jakie nieograniczone możliwości ma ta forma ludzkiego umysłu wnikania i docierania do prawdy. Prawda nie jest warunkowana granicami poznawczymi człowieka. Ona występuje jako rzeczywistość. To człowiek szuka
narzędzi, posługuje się odpowiednią metodą, żeby jakoś ją sobie przybliżyć. I mamy dzięki temu wspaniałe określenia Einsteina, zasada termodynamiki, zasada entropii, wiele innych zasad, które służą wyjaśnianiu początków rzeczywistości wszechświata. Max Planck powiedział, że teologia i nauki przyrodnicze są komplementarne. Bardzo mi to odpowiada. Jesteśmy komplementarni po prostu. Nauki przyrodnicze eksperymentują, a my po prostu uzupełniamy to, czego nie mogą powiedzieć nauki przyrodnicze. A wszystko sprowadza się do zauważenia celu ostatecznego, jaki jest przed człowiekiem. Bo my tego doświadczamy, prowadząc ceremonię w kościele, kiedy towarzyszymy ludziom odchodzącym z tego świata. Wszyscy pytają o to, co potem. Teologia dostarcza argumentów na ten temat. I jeżeli jest w stanie to zrobić, to uważam, że osiąga bardzo wiele.
Jeżeli mówimy o miejscu teologii na uniwersytetach, to wydaje mi się, że możemy przyjąć tu taką postawę uzasadnienia tej roli znaczenia i wpisania teologii w konkretne miejsce, jakby usprawiedliwienie jej obecności, a z drugiej strony chyba też powinniśmy spojrzeć na sam uniwersytet i na samo kształcenie, na sam proces edukacyjny i może tam poszukać też odpowiedzi na pytanie, czy dla uniwersytetu nie jest potrzebna teologia, żeby być uniwersytetem. I właśnie ten pierwszy, dzisiejszy wykład w tym kierunku zmierzał i wydaje mi się, że szukając miejsca współcześnie dla teologii na uniwersytecie, trzeba również zwrócić się do uniwersytetu, do tego kształcenia, żeby być może uwrażliwić, być może przypomnieć pewne kierunki, które są do wykorzystania, są na wyciągnięcie ręki, a być może zdiagnozować współczesne problemy uniwersytetów. Wydaje się, że mimo całego rozwoju nauki i bardzo dynamicznego, szczególnie w ostatnich dekadach, skutkującego wieloma odkryciami i w zasadzie powołaniem nowych dyscyplin naukowych, wypracowaniem nauki w takiej perspektywie, która wymusza wręcz tworzenie nowych dyscyplin naukowych, zapomina się o tym, że historia kołem się toczy i w zasadzie nic nowego w ludzkiej naturze się nie dzieje. I nasze podejście, które jest widoczne w świecie uniwersyteckim, przypomina trochę sinusoidę między racjonalizmem a metafizyką. To gdzieś ciągle ta wędrówka trwa i być może dzisiejsza nasza konferencja, dzisiejsze nasze rozważania służą ku temu, żeby przypomnieć o tym, że te dyskusje już wielokroć miały miejsce, że wnioski i z jednej i z drugiej strony pojawiały się, w które należy się wsłuchać, a może zbyt kategoryczne takie stawianie barier czy zbyt szybkie podejmowanie reakcji, które wykluczają teologię z przestrzeni uniwersyteckiej, bądź wręcz na odwrót, uzurpują sobie prawo do bycia nadrzędną, do posiadania jakiejś nadrzędnej pozycji, należy odrzucić. Perspektywa prawosławna, prawosławnej teologii, szczególnie właśnie w naszym ośrodku akademickim, szczególnie w perspektywie prawosławia w Polsce, wydaje się być szczególnie korzystna i dająca pewną taką perspektywę. Kościół prawosławny w Polsce od początku i cały czas, i raczej tak zostanie, będzie kościołem mniejszościowym. I z tej perspektywy, ale żyjącym w kraju i w społeczności, która akceptuje i pozwala rozwijać się, ale Kościół prawosławny w Polsce doskonale jakby zna swoje miejsce, ale też doskonale realizuje tą rolę, a jako mniejszy być może jest bardziej wrażliwy i widzi pewne potrzeby Wydaje mi się, że i nasze dwie katedry to są dwie małe jednostki w wielkim uniwersytecie. I jako takie małe, wrażliwe jednostki być może więcej widzą i są w stanie bezpośrednio współdziałać. I wydaje się, że te ostatnie 25 lat, szczególnie ostatnie te 25 lat, pokazują, że udało się uruchomić współpracę z, wydawałoby się, jeszcze wcześniej dosyć dalekimi tutaj dziedzinami i dyscyplinami, i wspólnie realizujemy i projekty, i prowadzimy dydaktykę, i zadajemy sobie pytania, na które wspólnie z perspektywy różnych dyscyplin próbujemy znaleźć odpowiedź.
Tak, i to jest bardzo ważne, że czynimy to wspólnie, czyli ten dialog jest i dyskurs interdyscyplinarny. Kiedy już udaje nam się prowadzić dydaktykę na innych wydziałach, chemii, fizyki czy nauk o edukacji, zauważamy zainteresowanie ze strony studentów. Miałem taki wykład Wiara i rozum, tajemnice wszechświata, czy religia, religijność w społeczeństwie ryzyka. Tworzy się fajny dialog, więc jakby jestem spokojny o to miejsce teologii, tylko ważne jest, aby spotkać się z otwartością ze strony władz. Do tej pory było to oczywiście realizowane. Dziękuję bardzo.
Jedna, na przykład dwie takie drobne jeszcze tutaj uwagi, odniesienia do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Mianowicie bardzo ważne jest dla obiektywności nauk, obiektywności badań naukowych, obecność teologii na uniwersytecie, ponieważ dzięki teologii tworzy się środowisko uniwersyteckie profesorów i studentów i następuje wymiana myśli z góry na dół, z dołu do góry, bo często też studenci inspirują do stawiania ważnych pytań, ale również i w sensie szerokim to środowisko, które jest środowiskiem wspólnie poszukującym prawdy, dążącym do prawdy, ono nie może być tylko środowiskiem, które ma osiągnąć jakieś utylitarne, pragmatyczne cele. I to jest bardzo ważne. Uważam, że teologia zapewnia też pewien dystans do tych naszych krótkoterminowych celów wynikających choćby z problemów społecznych, politycznych, gospodarczych na poziomie globalnym czy lokalnym. I jeszcze jedna uwaga z tym, ponieważ wspomniałem przed chwilą, jeszcze odniosłem się na moment do prawdy, jest jeszcze drugi rodzaj wyjaśniania prawdy w rozumieniu greckiego aletheia. Jedno może rzeczywiście, że można powiedzieć od niej, że rdzeniem jest theos. Drugie znane mi wyjaśnienie to jest, że rdzeniem jest lethe. Lethe to jest w języku greckim zapomnienie. I aletheia dosłownie oznacza niezapomnienie, czyli jakiś szczególny rodzaj pamięci. I ten szczególny rodzaj pamięci ma odniesienie do osobowego Boga. I w tym kontekście można przypomnieć psalmistę, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, kim syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Jeżeli Jezus mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, to chce też w ten sposób powiedzieć, że jest jakby, że Bóg w szczególny sposób pamięta o człowieku i to nasze dążenie do prawdy jest wpisane w pamięć Boga. Więc tutaj też jest szczególna rola zarówno katedr, jak i teologów, jak i samej teologii jako science, bo myślę, że teologia jest science, natomiast w nieco innym rozumieniu niż nauka jest rozumiana w ramach tego paradygmatu bardzo utylitarnego, racjonalno-scjentystycznego.
Może jednak teologii jest bliżej do takiego wymiaru epistemologicznego.
Czyli nie, myślę, że science. To jest, oj, w tym momencie no, zaczynamy prawdziwą dyskusję.
Nauka posługuje się,
bo będzie mieć argumenty.
Posługuje się metodą, jest przedmiot, prawda? I musi być instytucja. I myślę, że znalezienie, no, wyjaśnienie po prostu, jaką metodą się posługujemy i do czego chcemy dojść, jak najbardziej jest potrzebne. Myślę, że profesor Adam chce coś dodać z sali. Tak jakby chce wziąć udział w debacie, widzę.
Może łatwiej będzie mówić. Myślę, że kilka słów od osoby, która chodziła na te zajęcia, na różne fakultety tutaj uniwersytetu naszego, to się przyda, dlatego że to było takie swoiste uprawianie tej teologii, można powiedzieć, praktycznej. Dlatego, że sam fakt, że studenci już wybierali sobie ten przedmiot, a raczej przedmioty, ponieważ my reprezentujemy trochę różne propozycje, no już był czymś swoiście ważnym. Dlaczego? Dlatego, że student wiedział, że aspekt humanistyczny, no, aspekt nie tylko pragmatyczny nauki, którą zdobywał, ma jeszcze wymiar, który bardziej dotyczy jego człowieczeństwa, że coś, co na uniwersytecie może posłuchać o tym, po co żyje, po co, jak tam ta wiara, która teologia uprawiana w tym sensie jest pomocą do życia. I myślę, że wielu studentów, potem jak rozmawialiśmy, no nam było wdzięcznych. I to jest, myślę, że też już jakaś nagroda, wyrażenie tej potrzeby. Dlatego, że wychodząc prawnik, jeżeli nie pyta o pytania, czy godzi się człowiekowi ten czyn popełnić, a nie tylko czy zgodny z prawem, jeżeli medyk nie pyta, czy godzi się coś takiego zrobić jak in vitro, czy jeszcze inne czyny, do których medycyna zaprasza, no to potem mamy takich ludzi, którzy nie patrzą na człowieka całościowo, jak patrzy Bóg, tylko właśnie patrzy na jakąś chorobę czy na kazus prawny. I dlatego ta obecność na uniwersytecie, za co jestem wdzięczny księdzu biskupowi Edwardowi, że zaprosił do tej współpracy, no dla mnie była osobiście też takim ubogacającym elementem mojej obecności w nauce. Mianowicie sam przekonywałem się, że człowiek powinien iść za głosem serca i że wiara, o tutaj chciałem ten element do tej dyskusji, która dzisiaj się toczy na tym poziomie teologii, obecności teologii wśród innych nauk, mianowicie, że wiara nasza jest rozumna. I to jest zapomniany element i to jakby odrzucanie wiary powoduje, że my czasami uginamy się pod tym, że ona nie jest potrzebna. Ona jest jak najbardziej rozumna, bo no, rozpoznanie faktu obecności Boga to jest przecież no, praca rozumu naszego. Tak? No nie chciałbym przedłużać, ale chciałem tylko właśnie te swoje doświadczenie tutaj dorzucić.
Jeśli można jeszcze dodać, mówimy o teologii, która funkcjonuje na uniwersytetach. Może z takiej praktyki, my jako duchowni jesteśmy, musimy patrzeć na teologię i na uniwersytet w dwojaki sposób, czy rozmawiać z człowiekiem jako naukowcy, ale jako duszpasterze. I to chyba jest bardzo ważne. Ja wspomniałem o teologii kataphatycznej i apofatycznej, ale jeszcze przywołam dwa inne słowa greckie. Theoria i praxis. Czyli jest to praktyczne nasze, się uczymy, i theoria właśnie to widzenie Boga. Widzenie Boga. Dlaczego o tym chcę powiedzieć? Teologia bez tej praktycznej strony, bez tej teorii, tak? Czyli może być, po prostu przemienić się w filozofię tylko. I znamy przypadki, jeśli ktoś ma tytuł teologa, skończył teologię, wykłada teologię i jest niewierzący. No niestety takie tak przypadki są. Pamiętam, i to na mnie wywarło, byłem młodym człowiekiem, w moje ręce wpadła książeczka z Szwecji, Szweda, teologa Szweda, duchownego zresztą, który mówił, który wspominał, że kończył teologię na uniwersytecie i był niewierzący. Uzyskał najlepszy wynik, rektor wręczał mu dyplom, bo był najlepszym studentem i zapytał go, wierzysz w końcu czy nie? Powiedział, że nie. Czyli sam dyskurs, przekazanie wiedzy bez tej właśnie praksis i teorii może być martwy. I tu już taka, on opisuje tak, ale w końcu on nie był ateistą walczącym, tak, bo ateista walczący to właściwie jest wierzącym człowiekiem, bo jeśli nie ma Boga, to nie ma po co z nim walczyć, tak. A on po prostu był ateistą niewalczącym, nie mógł pogodzić się z tym, że coś, co istnieje Bóg, ale powiedział, że a jeśli Bóg istnieje, a więc ja nie mam nic przeciwko Tobie, Boże, jeśli Ty istniejesz, pomóż mi poznać Ciebie. To była, powiedział później, to była jego pierwsza modlitwa właściwie. Prosił Boga, że jeśli istnieje, żeby mu się w jakiś sposób objawił. Stał się później wierzącym człowiekiem. I właśnie w tej teologii typowo filozoficznej musi być jeszcze ta druga strona, właśnie ta teologia apofatyczna, która pomaga stać się człowiekiem wierzącym. I jeszcze można, jeśli jest czas, można jedno. Zejdziemy na poziom, bo my musimy też rozmawiać z uczniami w szkole podstawowej, tak? A nawet z dziećmi. Teraz wszyscy mówią, ale przecież nauka dowodzi, że Boga nie ma, tak? Wracamy do tego samego. Bóg, nauka mówi, że Boga nie ma. A ja zadaję pytanie wtedy, a na czym ty opierasz, że materia składa się z atomów? No bo tak mówią naukowcy. A skąd to wiesz? Przyjmujesz to na wiarę, tak? No tak. No ale można powtórzyć doświadczenie, tak? I przekonać się, że jest z atomów składa się. Więc mówię, dlatego można powtórzyć doświadczenie wielkich ascetów, którzy doświadczyli istnienia Boga. Jeśli nie wierzysz ich doświadczeniu, powtórz ich doświadczenie i przekonasz się o istnieniu Boga. Na tym pozwolę zakończyć. Dziękuję bardzo.
Myślę, że wszyscy mamy takie odczucie, że dopiero coś mogłoby się zacząć. To były takie tylko wstępne refleksje, które otwierają na szereg bardzo trudnych, potrzebnych pytań dotyczących roli teologii, zwłaszcza, że no, w tym świecie, w którym żyjemy, gdzie jest wszystko ukierunkowane na cel, na użyteczność, skuteczność, teologia wprowadza ten powiew wielości, różnorodności, swoistej polifonii, która w nauce jest warunkiem w ogóle rozwoju. Więc myślę, że ta debata tak zapoczątkowana dzisiaj, ona będzie dalej kontynuowana i też obydwie katedry przekonają, wchodząc w różnego rodzaju projekty interdyscyplinarne i transdyscyplinarne, że no, bez ich obecności ten uniwersytet nie będzie uniwersytetem. I to myślę, że będzie puenta na dzisiejszym naszym.
Bardzo dobrze.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.